Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesnej, przewodniczący struktur tego ugrupowania w województwie lubuskim. Witaj, Janusz Życzkiewski, dzień dobry.
Dzień dobry, nie wiem skąd takie zawahanie, głośno.
Nie, tu nie było zawahania, ale też przed chwilą rozmawialiśmy o pana, że tak powiem, członkostwie w różnego rodzaju komisjach i zastanawiałem się, czy nie powinienem dodać, że świeżo upieczony członek Komisji Obrony, tak?
Tak, no możemy od tego zacząć. Jak państwo wiecie, jestem od samego początku kadencji przewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W międzyczasie byłem również członkiem Komisji Gospodarki. Był taki plan na zmianę przewodniczącego tam. A od miesiąca zostałem dołączony do Komisji Obrony
to
Narodowej.
To skąd to zainteresowanie? Nie, to partia wyznaczyła, czy pan powiedział tak, zajmę się teraz obronnością.
Co do obronności, co do wyposażenia na przykład armii, czyli na styku nowoczesnych technologii i tego, co jest w armii, mamy tu wiele punktów wspólnych. Powołaliśmy również podkomisję dla oceny ustawy dotyczącej cyberzagrożeń. Także tych punktów wspólnych pomiędzy moją komisją a armią jest bardzo dużo. I właśnie moja rola w Komisji Obrony Narodowej jest taka, żeby dopingować rządzących w kierunku lepszego wyposażenia armii.
A jest zrozumienie dla tej potrzeby i wymogów czasu także. Jak pan to ocenia?
Trudno powiedzieć. Na razie odbyły się tylko dwa posiedzenia, w których uczestniczyłem. Na pierwszym z nich omawialiśmy sprawozdanie NIK-u z działalności w 2017 roku, więc taka dosyć ogólna komisja. Mhm. Natomiast druga już była bardzo szczegółowa, dotyczyła programu Wisła, czyli zakupu przez nas patriotów. I wiecie państwo, to tak się łatwo, jak się czyta tylko nagłówek wiadomości o patriotach, wszystko wydaje się jasne. Kupiliśmy za 4 miliardy najnowsze wyposażenie, które będzie w Polsce od 2022 roku działało w zasadzie bezawaryjnie. Natomiast jak się wgłębić w szczegóły, to okazuje się, że kupiliśmy wyposażenie, które nigdzie jeszcze nie działa. Oczywiście od ważnego partnera Stanów Zjednoczonych, także ta relacja ma tu wpływ na przynajmniej pomysł jakiś na obronność Polski.
A kupujemy system, a więc też jakby pełnym wsparciem, supportowaniem tego.
Właśnie, ale co jest ciekawe, kupujemy tak naprawdę trzy osobne elementy. Radar, rakiety i system zarządzania, które pochodzą od różnych dostawców. I tutaj robi się taka trochę zagwozdka, czy to będzie działało, bo to nawet w Stanach jeszcze nie działa.
Dobrze.
Także oparcie się tylko i wyłącznie na tym jest daleko idącą...
O sprawach obronności moglibyśmy rozmawiać. Dobrze, przyznam się, dlaczego zawiesiłem głos, bo chciałem zapowiedzieć pana obecność tutaj w studio w ten sposób, że został pan przywieziony do radia, ale nie w bagażniku, i zapytać o protesty przed parlamentem, w parlamencie, o tą całą sytuację. Bo pojawia się pytanie, czy przypadkiem gdzieś tam na śmieszność nie narażamy naszego państwa, protestując w taki, a nie inny sposób.
No właśnie, tych tematów poważnych, które powinniśmy poruszyć, jest bardzo dużo. Ja się domyślam, że jest okres taki wypoczynkowy, wakacyjny, także nie to jest naszym słuchaczom w głowie. Natomiast chyba trzeba powiedzieć o Sądzie Najwyższym, o tym, co się wydarzyło podczas ostatniego posiedzenia. I rzeczywiście o tym, moim zdaniem, niefortunnym wydarzeniu, kiedy nasi byli członkowie Nowoczesnej, obecnie już tworzący własną partię liberalno-społeczną.
Jak się patrzy na metody, to jednak jakaś radykalna dość partia.
Tak, to znaczy, ja na pewno nie pochwalam takiego zachowania. Nawet nie w stosunku do regulaminu sejmowego, ale w ogóle nie wpadłbym nigdy na pomysł, żeby, gdyby oczywiście było zagrożenie jakiejś życia, śmierci, to wiadomo, wtedy używa się wszelkiego rodzaju sposobów. Ale żeby kogoś wwieźć w bagażniku do Sejmu, troszkę orientalny pomysł. Natomiast z czego on wynika? On wynika z tego, że w zasadzie marszałek Kuchciński nikogo nie wpuszcza do Sejmu. Jest to jak oblężona twierdza, i to nie mówię tylko o tych protestujących, którzy sprzeciwiają się, i słusznie, o tym też chciałbym kilka słów powiedzieć, temu, co dzieje się w Sądzie Najwyższym, ale nie wpuszcza w ogóle gości na przykład na moją komisję.
A dziwi się pan marszałkowi, który ma doświadczenie różnego rodzaju blokad, nie wiem, manifestacji, gdzieś tam okupacji, on po prostu dba o to, żeby obrady parlamentarzystów odbywały się w cywilizowany sposób, tak jak to się dzieje w innych parlamentach. Przecież w Stanach Zjednoczonych...
Tematu. Cywilizowany sposób obrady. Czy w cywilizowany sposób przeprowadza się obrady dotyczące jednej z najważniejszych ustaw Sądu Najwyższego o pierwszej w nocy, dając opozycji 30 sekund do wypowiedzi, to z cywilizacją to nie ma nic wspólnego. To jest zamykanie, krępowanie ust. Zmienia się regulamin.
Opozycja może powiedzieć i mówi przecież.
Ale wie pan, na przykład podczas ostatniego posiedzenia w mojej komisji była ważna sprawa omawiana, to znaczy nowoczesne technologie wykorzystywane w rolnictwie. I ja nie mogłem przyjąć na komisji ekspertów, którzy w tym temacie mieli się wypowiadać. Także to po prostu jest smutne, że to wpływa na działanie merytoryczne komisji. No i teraz o tym Sądzie Najwyższym, bo też chciałem kilka słów powiedzieć. To była piąta nowelizacja tej ustawy, czyli widać, że PiS ma ten temat absolutnie nieprzemyślany i reaguje na bieżąco, uruchamiając całą maszynę parlamentarną.
No, ale widzi pan też działania byłej prezes Sądu Najwyższego, która co jakiś czas stosuje i zaskakuje rządzących jakimiś posunięciami, może stąd ta kreatywna
moim zdaniem sytuacja. To jest raczej odpowiedź pani pierwszej prezes na to, co się dzieje. Ja dam taki przykład panu, ponieważ wiem, że pan ma pewne preferencje co do tego, co się dzieje w Polsce. Gdyby na przykład nasz prezydent...
Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to słucham
Gdyby nasz prezydent nie był młodym, przystojnym, inteligentnym, oczytanym prawnikiem, który stoi na straży Konstytucji, tylko gdyby był osobą w podeszłym wieku i gdyby Sejm przyjął ustawę, która by powiedziała, że on już się nie mieści w tej barierze wieku. Ten limit został przekroczony. Czy wówczas przyjąłby pan ze spokojem to, że my go odwołujemy z funkcji prezydenta? No raczej nie. Raczej by pan przyjął to jako, zamach na prezydenturę.
Inna rola to jest rola
inna
prezydenta,
ale całkowicie taki sam, ale całkowicie taki sam zapis.
Wobec...
Nie, całkowicie taki sam zapis. To jest zapis konstytucyjny mówiący o tym, że jest jakiś okres na funkcjonowanie.
Ale przy okazji dużo
komplementów jest dokładnie to samo,
w stronę prezydenta Andrzeja Dudy.
Więc konstatacja moja jest taka, szanowni państwo, ja to oceniam po prostu na wywrotowe przejęcie Sądu Najwyższego przez PiS. Uważam, że lekarstwo, którego PiS które tutaj wykorzystuje, jest dużo gorsze od choroby. Bo jeżeli mamy ten ogródek pielić, to się wyrywa chwasty po prostu. I jeżeli sądy źle działają, to się je usprawnia. Nie można pod płaszczykiem usprawniania sądów robić całkowitego wywrotu, dlatego że władza się zmienia. Za chwilę będzie rządził ktoś inny i ja absolutnie, nawet gdybym ja był u władzy, nie chciałbym, żeby sądy były zależne od polityków. To powinien być, tak jak w trójpodziale władzy to się określa, osobny organ, który niezależnie
Dobrze,
działa.
Ale zna pan sondaże, które mówią o tym, że Polacy oczekują zmian w wymiarze sprawiedliwości. I wie pan również, że wymiar sprawiedliwości był jak właściwie jedynym takim obszarem i tą władzą, która po 89 roku nie przeszła jakiejś znaczącej, rewitalizacji, a takie słowo to jest zielone.
No jest to argument, który do mnie akurat nie trafia. Tak jak mówię,
uważam,
że należało zmieniać to punktowo. To
Platforma się przyznaje do tego, że w czasie ich rządów próbowali, ale przyznają, nie wyszło.
No więc nie wyszło, ale jeżeli mamy
to
coś
znaczy,
zmieniać...
że trzeba.
No tak, ale nie w taki sposób wywrotowy, dlatego że to tworzy PRL bis. My się obudzimy zaraz w państwie, gdzie większość instytucji, jeśli nie wszystkie, będzie podlegała pod system partyjny, a w tym systemie partyjnym, jak państwo widzicie, jedna osoba decyduje. Jeśli ta osoba ma chore kolano i jej nie ma, to nie decyduje. Jak nie decyduje, to nie są podejmowane decyzje.
Tak pół żartem, pół serio, nasze państwo jest nie taka może. Tęsknota, wiesz, do monarchii, nie wiem. Czy
no tak. Może tęsknota jest, ale chyba mniejszości raczej. Ja jestem za tym, żeby nasze państwo...
Na sondaże, to...
Żeby nasze państwo było zorganizowane w sposób taki trochę jak firma, czyli dobrze działający, z jasno określonymi kompetencjami ministrów, którzy mają prawo podejmowania decyzji, nie oparta o jednego człowieka, który też ma lepsze, gorsze dni, czy ze względu na chorobę może być nieobecny. My nie możemy naszego państwa oprzeć o jednego człowieka. No po prostu to jest dla mnie niewiarygodne, co się dzieje.
Co się dzieje w takim razie w relacjach Nowoczesnej z Platformą Obywatelską? Wydaje się jednak, że Nowoczesna pokazała pazurki. Albo pazury, może tak powinienem powiedzieć, w kontekście kandydata na prezydenta Wrocławia, bo ten, który był początkowo wskazany przez Grzegorza Schetynę, Kazimierz Ujazdowski, jednak stracił poparcie i będzie zupełnie inna osoba.
Tak, to prawda. Wczoraj Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna ogłosili, że to poparcie wcześniejsze Platformy dane Ujazdowskiemu jest wycofane i to Nowoczesna wskaże wspólnego Platformy i Nowoczesnej kandydata na prezydenta Wrocławia. Jak wiemy, obecnie są przede wszystkim brane pod uwagę dwie osoby. Ja jestem z tego zadowolony. Pokazuje to, że Platforma też widzi w nas podmiotowego koalicjanta. Tak jak mówię od wielu miesięcy, uważam, że Nowoczesna ma dużo do zaoferowania w tej koalicji. Jesteśmy osobami świeżymi. Mamy nowe pomysły i też wydaje mi się, że takie połączenie dwojga jest dobre. Właśnie też z punktu widzenia, że to wszystko nie jest oparte na jednej organizacji, tylko trzeba szukać kompromisów.
A sondaże i te 4% poniżej progu wyborczego?
Tak. Mamy między 3 nawet, bo niektóre były 3, ale też i 7. Także to jest między 3 a 7. No wszystko przed nami. Na pewno te zawirowania, które były związane z odejściem naszego lidera.
Czy wierzy pan w odbudowanie tego.
Wierzę, że 10% jest do zrobienia. Myślę, że nie pokazaliśmy jeszcze wszystkiego. Ten Wrocław też jest taką jaskółką nadziei, gdzie to my będziemy jak gdyby nadawali ton troszeczkę tej kampanii. Także myślę, że jest przyszłość Nowoczesnej.
Waldemara Sługockiego pytaliśmy w studio o ocenę tego porozumienia Platformy Nowoczesnej w województwie lubuskim. Pytamy pana o Zieloną Górę. Jest kandydat, który wywodzi się z kręgu Platformy Obywatelskiej. Są także kandydaci Nowoczesnej na wspólnych listach do Rady Miasta. No i też ocena tego z pana
Tak, dosyć
strony.
Szybko nam się udało zawrzeć koalicję na sejmik i w podobnej konwencji przyjęliśmy również na Zieloną Górę, to znaczy Nowoczesna, zgodnie z takimi określonymi centralnie nawet w kraju parytetami, ma jedną jedynkę, dwie dwójki i dwie trójki. W Zielonej Górze zaoferowaliśmy pana Andrzeja Żywienia na wiceprezydenta, kandydata na wiceprezydenta oczywiście, i popieramy kandydata pana Sławomira Kotylaka na prezydenta Platformy Obywatelskiej. Znamy pana Sławomira, wiemy,
prezydenta Zielonej Góry.
Na prezydenta Zielonej Góry.
Tak, powiedział pan prezydenta Platformy Obywatelskiej.
Na prezydenta Zielonej Góry. Także no, jak będzie ogłoszone, kiedy zaczyna się prawdziwa kampania wyborcza, to ją rozpoczniemy. Na razie są takie spotkania określające jak gdyby te warunki. I czeka nas jeszcze opracowanie wspólnie programu. W większości się zgadzamy. Jest kilka punktów, jak wiemy, gdzie my chcielibyśmy troszkę dynamiczniej podejść, albo może nie do końca rozumiemy wymogi, którymi kierują się obecnie rządzący. Także ja się w sumie z tego cieszę. Oczywiście wolałbym iść osobno jako Nowoczesna, ale no, przy takim poparciu, które mamy obecnie w tych wyborach samorządowych, jest to za mało. Koalicjant traktuje nas odpowiednio. My też uważam, że traktujemy ich odpowiednio. To znaczy mamy świadomość tego, że jest to koalicjant dużo bardziej dojrzały, który no, rządził przez wiele lat.
Ma struktury, know-how.
No, struktury powiem panu, że my też mamy. Tutaj akurat jestem w drodze do Międzyrzecza. Także struktury w województwie lubuskim Nowoczesnej są bardzo silne. Mamy bardzo silny również północ województwa. Tam też rozmawiamy o tym, w jaki sposób Koalicja Obywatelska mogłaby wspólnie działać. Także myślę, że to dobrze rokuje na wybory.
Jeszcze na koniec komentarz do typowo już takiej zielonogórskiej sprawy, ostatniej afery w zielonogórskich zakładach usług miejskich. Samobójcza śmierć księgowej, ona zostawia list. Tam są zarzuty o mobbing, o defraudację finansowe. Pieniądze miały trafiać na kampanię wyborczą. Prezydent Janusz Kubicki temu zaprzecza, ale przy tym bardziej pytanie do pana w kierunku, to jak władze powinny reagować na tego rodzaju sytuacje? Czy ta reakcja teraz była słuszna? No bo po półtora miesiąca mamy dopiero na wniosek opozycji, a więc PiS-u i SLD, komisję, nadzwyczajną sesję Rady Miasta, komisja rewizyjna dopiero za kilka tygodni rozpocznie pracę. Prezydent, który też nie informuje o tym wcześniej, tylko składa kondolencje 3 tygodnie po pogrzebie ważnego pracownika miejskiej spółki, no to wszystko powoduje, że jest takie poczucie, że ta reakcja nie była właściwa.
Znaczy przede wszystkim tam, gdzie jest śmierć człowieka, to wie pan, to są tak poważne sprawy, że reakcja powinna być natychmiastowa. Tą sprawę trzeba wyjaśnić. Ten list też kładzie cień na pewne sprawy, które wymagają wyjaśnienia, także z pewnością bagatelizowanie tego tak czy inaczej poprzez wydłużenie okresu reakcji jest niewłaściwe. Uważam, że jest to tak poważna sprawa, i każdą taką, gdzie życie ludzkie jest zagrożone, trzeba wyjaśniać i trzeba to zrozumieć i trzeba stworzyć takie środowisko, w którym nigdy więcej takie sprawy się nie powtórzą.
Paweł Pudłowski, przewodniczący Nowoczesnej w województwie lubuskim, parlamentarzysta Nowoczesnej, był gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również. Dziękuję. Miłego dnia państwu.